chciałbym, jeśli można, spróbować właśnie porozmawiać o tych granicach. Gdzie są granice wolności intelektualnej? Dziękuję.
Thank you, Mr. Lipschitz. I think the time has come to pass the floor to Mr. Listowski. Would you please comment? Well, we have, you have 6-8 minutes.
Dzień dobry Państwu. Ponieważ mam niewiele czasu, przypadł mi w udziale smutny obowiązek podsumowania ostatniego wystąpienia. Myślałem, że to na mnie nie padnie. Jadąc tutaj na to spotkanie, słyszałem w radiu dyskusję, zresztą również z udziałem pani prezes Urzędu Patentowego, czy można opatentować kotlet i bigos. Ponieważ mam nadzieję, że bigos się dało przetłumaczyć na angielski. Ponieważ no, to są potrawy narodowe i dobrze byłoby opatentować te potrawy narodowe. No, okazuje się, że opatentować tego w żaden sposób nie można. Praw własności do tego też nie ma. A cholera, nie wiem dlaczego. Jeden bigos lepiej smakuje, a drugi nie smakuje. Pomimo tego, że jest tak zwany open source, to znaczy od dawna wiadomo, co należy włożyć do garka, żeby powstał bigos. Jeszcze 2 minuty na temat swojej historii, bo to, co potem powiem, to jakoś trzeba w czymś umiejscowić. Ja jestem doktorem inżynierem informatyki i 18 lat uczyłem na studiach studentów programowania systemów operacyjnych. Linuxa to przerabiałem wtedy, jak jeszcze nikogo to na sali. Oczywiście włączając panie, czym na świecie nie było. W 1970 roku z kolegą na pracy dyplomowej zrobiliśmy interpreter języka BASIC. Przypominam, że to jest 2 lata wcześniej, jak zrobił to Gates. Mam nadzieję, że Gates od nas nie ściągnął. Tak? A na dodatek, przy czym wiem, że firma, która zrobiła Momika, to ściągnęła. Ci, którzy wiedzą, co to jest Momik, to... To jest taki komputer, to w Polsce. Nie wątpię, że przez te lata pracy na uczelni wymyśliłem kilkanaście algorytmów, ileś programów, które na pewno były w jakimś tam stopniu unikalne, no i które były public domain, oczywiście, bo wtedy nikomu do głowy copyright lewic nie przychodziło. Wszyscy pisali jakby z własnej woli, z własnej chęci, korzystając z komputerów uczelni, z pieniędzy, które też tej uczelni, które no były płacone nam co miesiąc z tej okazji, że uczyliśmy studentów. Mniej więcej w 1978 roku, przy czym efekt był w 1982, z kolegą również zrobiliśmy pracę doktorską, to był pewien produkt informatyczny, język, który potem w 1982 pewna instytucja w Związku Radzieckim chciała kupić od nas. Oddaliśmy im za darmo, bo nie chcieliśmy wylądować w miasteczku numer 35. Z początkiem lat 90., kiedy nastał kapitalizm, skończyłem pracę na uczelni, bo mogło się okazać, że nie wystarczyłoby nam do pierwszego. I wtedy zająłem się biznesem, pracując kolejno w różnych firmach amerykańskich między innymi, którzy nauczyli mnie biznesu. Równocześnie w ramach PTI pracowaliśmy nad pierwszym ustawą, fragmentem ustawy o copyright lewis w Polsce. Akurat tak się zdarzyło i nieszczęśliwie chyba do dnia dzisiejszego, że program stał się nagle utworem, tylko z tego powodu, że akurat w tym sejmie kontraktowym było bardzo dużo artystów, twórców i oni chcieli mieć ustawę o prawach autorskich. No, a ponieważ Amerykanie akurat Mazowieckiemu, premierowi Mazowieckiemu napisali, jak taka ustawa ma wyglądać. Sam widziałem, że pisali to na maszynie IBM bez polskiej czcionki. No to trzeba było w jakiś sposób to zaimplementować, no i program stał się utworem z pewnymi wyłączeniami. Był problem z akceptacją tego zapisu, z tego względu, że w Polsce było używane dużo oprogramowania, oczywiście nielegalnego w myśli dzisiejszej definicji, nielicencjonowanego. Jeden z problemów były problem ZETO. To były takie ośrodki obliczeniowe, które korzystały z maszyn systemu RIAD. Dzisiaj, wtedy IBM 360, to znaczy klon IBM 360, który oczywiście miał oprogramowanie oryginalne, lekko zmodyfikowane cyrylicą. Zeta stwierdziły, że one już za to zapłaciły. To dlaczego drugi raz mają płacić IBM-owi za to oprogramowanie? No co prawda zapłaciły do Woronerza, a nie do... Wiele? Tam jest? Armu. Tak. Nowell specjalnie się nie przejmował, dlatego stwierdził, że ponieważ akurat była bardzo szerokie pole Nowella, to znaczy użytkowników Nowella, tego oprogramowania licencjonowanego, to stwierdzi, że łatwiej mu będzie sprzedawać później już tego Nowella prawdziwego, bo przynajmniej wszyscy zostali już samo przeszkoleni. Microsoft się też nie przejmował, bo stwierdził, że zaraz wyjdzie wersja 3.82, w związku z tym i tak wszyscy będą musieli kupić moim pamięci w komputerze, co braknie. Tak to wyglądało. No i teraz przechodzimy do dzisiejszej sprawy. Po pierwsze, wydaje mi się, że w całej tej dyskusji kilka rzeczy ze sobą się niepotrzebnie miesza. Bo z jednej strony mamy copyright levies, z drugiej strony mamy patenty, no i tą słynną upadłą dyrektywę CIA, Computer Implemented Inventions, gdzie program jako, przy czym proszę zauważyć, w copyright levies mamy jakby z programem dwa problemy. Pierwsze to jest algorytm, to znaczy program się składa z algorytmu, który może być później zaimplementowany w dowolnym języku na dowolną maszynę. No i najważniejsze jest wymyślenie tego algorytmu na początku. Oczywiście do algorytmu są prawa własności intelektualnej, no i nikomu nie przychodzi do głowy, żeby jakby patentować algorytmy, dlatego że to jest traktowane jako pewien wzór matematyczny, czyli by trzeba było wzór Pitagorasa też opatentować w razie czego. No, ale potem również mamy oprócz tego algorytmu, potem mamy jego implementację, czyli jakiś program. No i ten program również jest chroniony własnością intelektualną, no bo on może być wyrażony w różnej postaci, to znaczy można zastosować różne instrukcje do zapisu tego samego algorytmu. Sam osobiście w swojej karierze oglądałem BIOS-a, który BIOS, jak Państwo wiedzą, ma bardzo wąskie pole manewru, bo po jednej stronie jest sprzęt, po drugiej stronie od razu jest jego specyfikacja, tak jak to widzą system, po drugiej oprogramowanie. No i inna firma napisała BIOS-a, korzystając z innych instrukcji assemblera Intela. Przepraszam bardzo, że używam żargonu. Mianowicie, no, bardzo ciężko było dopasować inne instrukcje w stosunku do tych oryginalnych, które były zastosowane. Pan Kosz jako programista kiwa głową, że wie, o co chodzi. No i to jest jakby jedna sfera. Oprócz tego oczywiście tu dzisiaj mówimy, no jedno to jest program jako poddany wartości intelektualnej. Na razie o patentach sobie daliśmy spokój, ponieważ to odpadło. No ale mamy też utwory, to znaczy wszystkie utwory. No i teraz o tych utworach mówi tutaj kolega Zajsow. Po pierwsze chcę wyraźnie powiedzieć, że dzisiaj wszyscy użytkownicy, którzy korzystają między innymi z komputerów, wszystko jedno, jak połączonych i jakich, czy tych białych, czy tych ciemnych, to płacą twórcom programów czy utworów, które mogą się tam znajdować i mogą być ewentualnie skopiowane do użytku prywatnego. Przy czym, żeby było dowcipnie, to płaci biznes, któremu nie wolno kopiować do żadnego użytku, tylko ma użyć tak, jak to było powiedziane. To te opłaty są pobierane i z tych iPodów i są pobierane z drukarek wielofunkcyjnych i są pobierane w Niemczech na przykład z pecetów, 12 euro za jednego peceta. W niektórych krajach te opłaty są tak wysokie, że się nie opłaca sprzedawać iPodów na miejscu, bo opłata jest rzędu 80 euro, co jest jakby nieporównywalne do ceny tego iPoda. 8 krajów bodajże w Unii Europejskiej nie pobiera tych opłat. W pozostałej liczbie krajów te opłaty przekraczają podatki wynikające jakby z tego całego sektora. To oznacza, również nie wiem czy Państwo wiedzą, ale ta jedna kartka papieru to też w Polsce jest opodatkowana właśnie na organizację zbiorowego zarządzania, bo nie daj Panie Boże, ktoś by tutaj zaczął przypisywać jakiś utwór z książki. Ręcznie oczywiście. Albo na drukarce, przy czym drukarka osobna. No i teraz przechodzimy do tego, co tutaj zostało, jak to się mówi, zostaliśmy wstrząśnięci i zmieszani jeszcze na dodatek. Mianowicie do DRM. Znaczy to wszystko, co Pan powiedział o DRM-ie, to jest niestety nieprawda. Nie wiem, skąd Pan to wziął. Z tego, co zdołałem zapisać, Pan ma zdaje się dłuższą listę, to już będę kończył. DRM jest systemem wykluczenia konkurencji. Podając przykład, że jeżeli się kupi utwór, przy tym to nie dotyczy programu, utwór jakiegoś twórcy i iPoda, no to będziemy skazani na jakąś tam brak możliwości użycia innego, lepszego odtwarzacza. Znaczy po pierwsze, do odsłuchania tej piosenki. Po pierwsze kupuję tą piosenkę na tyle, na ile ją potrzebuję. Mianowicie dotychczas musiałem kupić całą płytę, pomimo tego, że chciałem jedną piosenkę. Teraz mogę sobie kupić jedną piosenkę. Co więcej, mogę ją kupić na tak jak na kilka odtwarzań, a nie to, żeby na całe życie ją mieć, zakładając, że za jakiś czas ona będzie w lepszym wykonaniu i wtedy ją sobie kupię po raz drugi. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, w momencie, jeżeli rzeczywiście ja płacę za to, co używam, to nie płacę tutaj, tak jak tu Pan używał słowa komunizmu, mianowicie w trybie w tej chwili opłat na organizację zbiorowego zarządzania za sam fakt posiadania urządzenia, którym ewentualnie mógłbym kopiować te piosenki. Bo tego iPoda też jest. Tak, ja wiem, oczywiście. No i wykluczenie dozwolonego użytku. Też nie rozumiem, jakie tutaj może być wykluczenie dozwolonego użytku. Z definicji jest tak, że w każdym przypadku, jak jest jakiś utwór, no to jest powiedziane, że ten utwór może być używany w takiej czy innej postaci zgodnie z twórcą. To znaczy, ja bym chciał, żeby dzisiaj, jeżeli to wszystko, co Pan mówi, jest prawdą, to bardzo proszę pójść do zaspu i do twórców i powiedzieć im, że oni mają zmienić swoje zasady jakby wynagradzania, najlepiej to niech za darmo nam oddadzą te utwory, to wtedy my je oczywiście z przyjemnością za darmo będziemy sieciami internet i komputerami wszystkim użytkownikom przekazywać. Ponieważ czas się kończy, więc musimy się z tym. Dziękuję bardzo.
Thank you very much for this intervention.